po kryzysie 20 kwietnia 2010-00. Tegoroczne forum bankowe organizowane przez Związek Banków Polskich trzymało wysoki poziom do samego końca, czego dowodem było i to, że do tegoż końca wytrwała większość uczestników. Jedną z metod ostrzegania banków przed podejmowaniem nadmiernego ryzyka miała być druga umowa bazylejska. Tak wypadło, że w Europie zakresem jej oddziaływania objęto wszystkie banki, podczas gdy Amerykanie uznali, że wystarczy, jeżeli wymogom umowy poddani zostaną tylko najwięksi. No i tak jakoś się tam porobiło, że mali w większości przetrwali kryzys w niezłej kondycji, a co spotkało niektórych wielkich, wiemy. Po zaklajstrowaniu głównych objawów kryzysu, tu i tam ochoczo przystąpiono do budowania kolejnych piramid finansowych instrumentów pochodnych, ale nadzór bankowy uważnie się przygląda i kombinuje, jak całą tę działkę wziąć pod kontrolę. A kontrola jest tu tak trudna, jak samo rozumienie mechanizmu tych operacji, z czym do końca nie radzą sobie nawet sami uczestnicy tej gry. W USA ma się wkrótce pojawić projekt ustawy regulującej tę dziedzinę, ale i podczas naszego forum bankowego nie brakło, jak to niektórzy określali, pomruków nadzoru bankowego, zapowiadających zaostrzenie kryteriów kontroli ryzyk podejmowanych przez banki. I tu pojawia się nam rola informatyki, bez której nie byłoby przecież drugiej umowy. Wszak zaraz po apogeum kryzysu pojawiło się kilka głosów o tym, jak to informatycy z okolic Wall Street pisali bardzo specjalne programy pod żądania swych mocodawców. Ale głosy te dziwnie szybko ucichły, a wokół sprawy nie wywiązała się żadna dyskusja czy polemika. No i tu docieramy do sedna sprawy. W jakim stopniu za skutki użycia narzędzia mogą odpowiadać jego twórcy? W szczególności gdy narzędziem jest program komputerowy, bo właśnie w USA aresztowano dwóch informatyków, którzy pracowali dla Bernarda Madoffa, skazanego niedawno za budowę piramidy finansowej o bezprecedensowej skali i wielkości. Informatycy ci mieli pisać specjalne programy, które pomagały Madoffowi ukrywać faktyczny stan spraw. I teraz grożą im wysokie grzywny oraz po 30 lat więzienia. Zatrzymano też w Irlandii, ale na krótko 24 godziny, plus 7 przerwy na odpoczynek i bez postawienia formalnych zarzutów. Byłego szefa karnie upaństwowionego banku Ango Iris, szef ten przeksięgował, podobno, do zaprzyjaźnionej firmy ubezpieczeniowej własny w tym banku kredyt coś w pobliżu 100 miliony euro. Oraz miał organizować tak zwany złoty krąg osób, które za pieniądze banku nabywały jego akcje w celu zwiększenia ich wartości na giełdzie, by nie wspomnieć o kilkumiliardowej chwilówce z tej samej firmy ubezpieczeniowej. Na czas dorocznego audytu ksiąg banku związane z tym operacje musiał przecież ktoś wykonywać i zatwierdzać, bo chyba sam szef nie siadał przed terminalem systemu transakcyjnego. Czy i tu będą zarzuty? Tak przy okazji. Postępowanie irlandzkiego wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie warto porównać z naszymi praktykami długotrwałych aresztów wydobywczych, a amerykańską próbę objęcia nadzorem swobodnych, ciągle ryzykownych operacji finansowych. Świetnie komentuje niedawna ilustracja z Washington Post. Przedstawia ona regulatora i przedstawiciela Wall Street. Ten pierwszy pyta drugiego: co sądzicie o naszych planach? Ten zaś odpowiada długą tyradą, pełną branżowego żargonu. Co to będzie się działo? Jakie to złożone operacje będą miały miejsce, zanim ich ostatecznym efektem będzie zamierzone bankructwo? I dodaje na koniec: a potem wystąpimy o pomoc ze środków publicznych.